Dziękujemy grupie uwielbiającej. Bardzo się cieszę, że znowu jestem z powrotem z wami. Tak? Wiecie, tak jeździliśmy cały tydzień tu i tam i chyba tak wyszło na liczniku 3000 kilometrów w ciągu 7 dni. Że tak momentami, jak się budziłem, bo zasypiałem, to nie bardzo wiedziałem, w którym domu jestem. Bo trochę to było takie zawirowane. Ale myślę, że tak popatrzyłem na żonę, że okej, to jest w porządku. Jest wszystko okej. Zanim zapomnę, to chciałbym przekazać pozdrowienia od tych ludzi, których spotkaliśmy w tym tygodniu. Przypadkowo spotkaliśmy pastora z Oleśnicy, Pawła Cieślara, z żoną Danusią. Może go nie znacie, ale zobaczcie sobie w internecie. To jest zbór w Oleśnicy, Zielonoświątkowy. Tam się nawróciliśmy w tamtym stuleciu, 30 lat temu. To było takie spotkanie niespodziewane, na ulicy. Ze spotkań zaplanowanych to pozdrowienia od pastora Zdzicha Niemca, który nie jest Niemcem, i od żony Lucynki. To jest zbór w Świebodzicach, a ta wioska, gdzie mieszkają, to nie wiem, nawigacja wie. To po prostu tam byliśmy, ale nie pamiętam, gdzie tam byliśmy. Taka wioska gdzieś. I od Piotka Synowa, którego też znacie, i od jego żony, z którymi widzieliśmy się wczoraj wieczorem. A jacyś inni ludzie gdzieś z Krakowa. Proszę? Z Krakowa czy coś. No Jakub, coś. Nawet nie wiem, jak się nazywali. Spotkaliśmy jeszcze innych ludzi wierzących, ale nie wiem nawet, jak się nazywali. Może to było za dużo tego, ale wszyscy pozdrawiali was, znają was, pamiętają i te pozdrowienia chciałem przekazać. Mam jeszcze takie pytanie, czy po ostatniej fali piątek, sobota, niedziela coś zostało? Amen. Amen. Jedna osoba, tu druga osoba. Słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał coś na ten temat powiedzieć, jakieś świadectwo, właśnie z ostatniego tygodnia, nie sprzed 30 lat, to by było dobrze. Ale nie chciałbym, że wszyscy naraz, to nie, bo to by za długo trwało. Kto by chciał coś powiedzieć z tego, co ostatnio przeżył przez te parę dni? Widzę, że wszyscy. Mirek. No. Mirek ma. No dobra.
Ja mam, tak jak dostałem, że będę ewangelizował, ale nie gromił Pismem Świętym tych, co będę nawracał. Po prostu spakowałem Biblię w trzech językach, polskim, niemieckim, angielskim. Wręczyłem Turkowi w piątek. Mieliśmy trochę dużo czasu wolnego w pracy. Chłopak przeczytał prawie Nowy Testament od deski do deski. No i nawiązała się później dyskusja. No, nie, tylko w niemieckim, ale zadawał pytania, dostawał odpowiedzi i jest dobrze. To mnie cieszy, bo po prostu łyknął Słowa Bożego tyle, ile chciał. Dziękuję.
Amen. Czy jeszcze ktoś chciał? Ktoś ćwiczy języki? Proszę bardzo. Aha, debiut. A to u nas nic nie kosztuje. To... Nie, no dobrze. To jak debiut, no to przywitajcie teraz od kasy.
Ja mam teraz trudny czas i walczę z urzędami o przetrwanie. I tak nie jest to.
Dziękujemy. Ja wiem, co to jest. Ja walczę z urzędami całe życie i z tego żyjemy, także po prostu czasem nawet się wygrywa, ale jeśli jest, Bóg jest po twojej stronie, to jeżeli wygrasz, to nie będzie przypadek. Amen? Czas pokaże, że wygrasz. To, co ci się należy, to po prostu otrzymasz. Czy dalej modlimy się na językach? Jak tam z tyłu?
A na językach?
No właśnie, to...
To jest dlatego, że ja mam zaniki pamięci. Ja biorę leki, ja mam mi to z tą głową takie barwa.
Ale teraz nie mów, że mówisz na język... Nie możesz teraz powiedzieć ludziom, że mówisz na językach, że bierzesz leki.
Ja wracałam. Ja skądś wracałam i prowadziłam rower. Ja staram się dużo chodzić. To było w tamtym tygodniu. Przejechałam kawałek rowerem i z Lindy na Hofu do siebie całą tę drogę od na Lindy na Hofie od Markplatzu do siebie do domu szłam na piechotę. Już było, zmierzch już był, pleca sobie stał tam w rowerze i tak sobie idę i taka myśl mi przyszła, a zacznij sobie śpiewać, a kto mnie zna, to wie, że ja nie śpiewam. No i ja sobie tak idę tą ulicą, sobie zaczęłam śpiewać, le, tam sobie. I nagle i za chwilę zaczęłam śpiewać chyba na języka, bo ja tego w ogóle nie rozumiałam, te słów absolutnie, te słowa wrażenie się powtarzały i ja nawet nie wiem, kiedy ja z tego Markplatzu do mojego domu doszłam, a sobie całą drogę szłam i śpiewałam. Pani szła z pieśnią, patrzyła się na mnie na balkon. Mi było w tym momencie bardzo wesoło, fajnie. I na głos, nie pamiętam kiedy na głos, naprawdę nie pamiętam, kiedy na głos zaśpiewałam, jeszcze na ulicy w Niemczech.
Amen. Słuchajcie, tak, trzeba tylko trochę odwagi, prawda? My też teraz śpiewaliśmy przez chwilę, na ścianie było coś innego, a śpiewaliśmy coś innego, bo w internecie było coś innego, ale wszyscy się rozumieli. Tak? Amen? Jak tam ostatnia ławka? Wszystko w porządku? Jaką trzeba mieć wielką miłość do Niemiec, do tego porządku, dyscypliny, jaką trzeba mieć miłość do tego kraju, po prostu do tego rygoru, żeby co tydzień tutaj przyjeżdżać. Naprawdę, to jest... Wow, to dla mnie jest naprawdę godne podziwu. Miałem powiedzieć, że przyjeżdżać co tydzień na nabożeństwo, tak? Okej. Okay. Z Krakowa, tak. Czyli wiecie, są... W Krakowie czy tam, czy tu? Aha. No tak. Coś jeszcze chcieliście powiedzieć na temat Ducha Świętego, owoców, darów, to co się ostatnio stało? Czy musimy to jeszcze... zachować dla siebie po prostu. Jeśli to zachowamy dla siebie, też jest dobrze. Ale jak będziecie modlili się po cichutku, tak, dla siebie, to nie będzie w ogóle tego słychać. Także zachęcam do głośnej modlitwy. Teraz już na poważnie przychodzimy, bo tak jakby ktoś wszedł pierwszy raz tam. Ty, Ania, masz na imię, nie? To jest, ale taki śmiejący kościół to jest, nie? Nie wiem, czasem też mamy trudne sprawy. Dlatego mówię o tym głośnej modlitwie i o głośnym czytaniu Biblii, bo ten czas dla mnie, ten cały tydzień nie był taki prosty i to, co mogłem zrobić, to właśnie modlić się, czytać Biblię i moja mama bardzo dobrze na to reagowała. Także myślę, że to jest właściwe, kiedy często nie możemy zbyt wiele zrobić. To właśnie robić to, do czego jak gdyby jesteśmy powołani. Żeby modlić się z ludźmi albo po prostu nawet nie modlić się, to czytać im i to też działa. Tak jak Mirek to potwierdzi. Samo słowo czytane bez jakichś komentarzy, bez pięknych kazań też ma moc. Także no to był dobry czas, muszę powiedzieć. Tak? Gdzie wiele rzeczy się wyjaśniło, uspokoiło, również jakby w naszych sercach. Także dziękuję, że byliście z nami w tej podróży, modliliście się z nami i Pan Bóg powiedział swoje, jak zrobi, kiedy i dlaczego. Ale my też musimy umieć to przyjąć. I są takie momenty, że musisz puścić pewne osoby, prawda, rozstać się z nimi. A to jest tak ciężko, bo myślisz sobie tak, no ale jakby było fajnie, jakby oni jeszcze byli. ale musisz tak wypuścić. W Biblii też są opisane takie sytuacje, że trzeba pewne osoby wypuścić, kiedy one chcą iść już do Pana. To może tyle, bo nie chcę swoim świadectwem zajmować zbyt dużo czasu. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze coś powiedzieć odnośnie ostatnich przeżyć, to jeszcze na koniec będziemy mieli taki czas. Jeżeli nie ma jakichś innych świadectw, to ja i tak jeszcze mam jedno świadectwo. Wiecie, wziąłem całą walizkę ze sobą. Ten jeden młody z tyłu jeszcze mnie zdenerwował, bo napisał wczoraj, ile przerobiłem. A ja wziąłem walizkę różnych filmów i książek, tak, bardzo ambitnie, tak. Ale zdążyłem tylko jedną książkę przeczytać. No po prostu, no się pyta, czy oglądałem te filmy i tak dalej. No tak, oglądałem. Nie, żadnych nie oglądałem praktycznie, bo jakoś tak. Posłuchajcie, przeczytam wam 3 fragmenty świadectwa człowieka, który dla niektórych jest ważny ten człowiek, dla innych nie, no po prostu jakiś człowiek. W swojej książce opisał świadectwo swojego nawrócenia. I kiedy tak przeczytałem to jego książkę, to myślę, no fajne, to są takie momenty, które uświadamiają nam, że tak naprawdę sami to z tym, co my sami wytworzymy i sami osiągniemy, to niewiele możemy. Posłuchajcie tego, to będą tylko krótkie fragmenty. Moje plany zostały brutalnie pokrzyżowane przez wiadomość o wypadku siostrzeńca, która dotarła do mnie telefonicznie w grudniu 76. Do tamtej chwili myślałem tylko o swojej karierze bokserskiej. W moim mniemaniu cały świat obracał się wokół George'a Foremana, ale nagle mój świat się zawalił. Kochałem mojego siostrzeńca, George'a, i byłem gotowy zrobić wszystko, żeby wrócił do normalnego życia. Stanąłem jednak twarzą w twarz z przeciwnikiem, którego nie byłem w stanie znokautować. Za żadne pieniądze nie mogłem kupić lekarstwa. Jedyną nadzieją dla mojego siostrzeńca stał się cud. Uznałem, że tylko Bóg, jeśli istnieje, może go uczynić, to znaczy ten cud. Rozsądek podpowiadał mi, by skontaktować się z Bogiem przez modlitwę, ale nie miałem w tej materii żadnego doświadczenia. Nie wiedziałem, jak zacząć. To jest akurat początek jego świadectwa. Później przeskoczymy troszeczkę. Marzec 77. Minęły 3 miesiące od modlitwy za mojego siostrzeńca. On obiecał Bogu, że jeśli Bóg uzdrowi tego siostrzeńca, który był praktycznie sparaliżowany, nie mówił, nie chodził i nie było z nim kontaktu, to on odda swoje życie Bogu. I tutaj już 3 miesiące później. Minęły 3 miesiące od modlitwy za mojego siostrzeńca. Kilka dni przed walką z Jimmy Youngiem w Puerto Rico stałem pewnego wieczoru na balkonie hotelu. Spoglądałem na malownicze San Juan. Obserwowałem światła miasta, rozmyślałem nad sensem życia. W czasie 28 lat przebyłem długą drogę od dzieciństwa w skrajnym ubóstwie, gdy nigdy nie najadałem się do syta, do osiągnięcia statusu bogatego, sławnego sportowca. Byłem mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie. Ilu ludzi mogło tak o sobie powiedzieć? A jednak pomimo sukcesu czułem się pusty. Poddawanie się tej samej rutynie i nic więcej. Wiele razy rozważałem myśl, czy nie zjechać samochodem z urwiska w przepaść. Desperacko potrzebowałem pomocy, ale nie byłem gotowy umówić się z psychiatrą. Jeszcze ostatni fragmencik. Posłuchajcie tego. Jak się nawrócił, to po prostu został pastorem. Na pewno w jego kościele nie ma problemu z porządkiem, ani tam co kto będzie robił, bo za dużo chyba na ten temat nie dyskutują z nim. I byłem pastorem Kościoła Jezusa Chrystusa Pana w Houston w 80 roku. Mimo że przemawiałem jako ewangelista do ogromnych tłumów na całym świecie, do kościoła w niedzielę przychodziło 50 osób. Pozostaje dla mnie tajemnicą, dlaczego ten kościół nadal jest taki mały. W naszym kościele może pomieścić się 200 osób, ale mało kiedy był wypełniony. Gdy jednak proszą mnie o przemawianie na seminariach motywacyjnych, ze wszystkich stron zjawiają się ludzie, żeby mnie słuchać. Wielu ludzi płaciło po 50 lub 100 dolarów w systemie pay-per-view, żeby oglądać, jak boksuję, A w kościele w niedzielę rano zjawiają się może 3-4 osoby z zewnątrz, a przecież spotkanie jest za darmo. Może ludzie uważają, że boks za coś ciekawszego niż Słowo Boże, bo nie wiedzą, która z tych dwóch rzeczy przetrwa. Może tyle, nie chcę was zanudzać, bo to jak mówię, akurat tylko parę osób się interesuje tym tematem, ale akurat ten pastor zadał to takie fajne pytanie, że dlaczego ludzie zapłacili takie pieniądze, żeby oglądać go wcześniej, a teraz, kiedy mogą słuchać za darmo Bożego Słowa, to ciągle w swoim kościele ma 50 osób. I przychodzi kilka osób z zewnątrz. Pan Bóg dał mu taką służbę, mu powiedział, że będziesz prowadził mały kościół, dlatego że on całe życie robił wielkie rzeczy i występował na wielkich arenach. To mówi, że w ten sposób Pan Bóg też uczy go takiej pokory, dyscypliny, uniżenia. I on prowadzi taki mały, lokalny kościół. I tak po ludzku nie rozumie, dlaczego ludzie płacili za coś, co przeminęło, a kiedy mogą korzystać z Bożego Słowa za darmo, no to jest tak, jak napisał, że przychodzi niewielu, pomimo to, że nie trzeba płacić. Na tym skończymy to świadectwo. To już teraz nie ma tajemnicy. To jest nasza ulubiona książka, niektórych przynajmniej, nowa, wydana w tamtym roku w Polsce. George Foreman, Bóg w moim narożniku. Dosyć, tu nie chodzi w zasadzie o sport jemu w tej książce. Raczej opisuje tam swoje sukcesy również, ale chodzi o przemyślenia, jak trafił na Boga, albo inaczej, jak Bóg go odnalazł. Może w ten sposób. Jak Bóg go odnalazł. I pod tym względem ta książka jest wartościowa. I co robi dzisiaj, i dlaczego służy Bogu, i mógł się przestawić z tych wielkich tłumów i tysięcy widzów i służy w jakimś małym kościółku grupie ludzi i to jest jego powołanie. Jesteście gotowi na Boże Słowo? To będzie dzisiaj Ewangelia Jana To będzie ósmy werset od 18. Z tym, że jak tam będzie tego więcej, to może będziemy przewijać, ale jeżeli nie będziesz tego wyświetlał, bo to będzie dzisiaj więcej wersetów, to myślę, że też nie musi być, jeżeli nie macie przygotowane. Nie? Okej. Okay. 1148 strona w wydaniach brytyjskich, 8 rozdział Ewangelii Jana od 18. Mamy już? 8 rozdział Jana od 18 wersetu. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli, gdzie jest Ojciec Twój? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Akurat zaczęliśmy od takiego momentu, gdzie Jezus przy tym skarbcu świątyni składa swoje świadectwo. Powiedział tam wcześniej, ja jestem światłością świata. Ja jestem tym światłem, źródłem światła, tak można powiedzieć. Źródłem światła, a reszta to jest wszystko odbicie światła. I po tym wszystkim, kiedy zaczęli go atakować faryzeusze, powiedział o Ojcu. Ja składam świadectwo o sobie, mówi, ale również Ojciec mój składa świadectwo o mnie. Tego prawdopodobnie oni nie rozumieli. Ci oni to była ta jedna z pięciu grup, którzy wyszli do niego wtedy, kiedy zszedł z góry. Kiedy mówił kazanie na górze, to wiedział, że jak tylko zejdzie na dół, to pojawią się pięć grup ludzi, którzy przyszli i nie byli wcale bardzo dobrze nastawieni do tego, co on chciał im zaoferować. Na początku to był ten, ta historia z tym opętanym i ci Gerazeńczycy, którzy mówili, jesteś fajny, ale narobiłeś tyle zamieszania z tymi świniami, że po prostu idź sobie, nie chcemy cię tutaj. To była ta pierwsza grupa. A teraz się pojawiają następni uczeni w piśmie, faryzeusze, jedno ze stronnic i dosyć ostro atakują go. Na razie słuchają to, co on mówi, aby znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Miałeś coś takiego, że ktoś mówi, powiedz mi to i to, wytłumacz mi z Biblii to i to, ale zanim zaczniesz mówić, jeszcze cośkolwiek zdążysz powiedzieć albo swoje świadectwo, to już ludzie zadają następne pytania. Aby cię tylko zahaczyć, powiedzieć, no tak, no ale skoro ten Bóg jest taki dobry, to wytłumacz mi, dlaczego II wojna światowa, dlaczego I wojna światowa, dlaczego Hitler, Stalin. I już się zaczyna 10 razy dlaczego, jak ty nie umiesz na to odpowiedzieć, no to oni uważają, że nie jesteś przygotowany. Jezus staje przed takim samym problemem. Powiedział w kazaniu na górze, o co mu chodzi. Tylko zszedł na dół i zaczynają się trudne pytania. Na czym by go tutaj złapać? Coś podchwytliwego, żeby powiedzieć, no ale jak ty możesz świadczyć o sobie? Świadectwo jest prawdziwe, jeżeli przynajmniej jest dwóch świadków. Wtedy Jezus mówi, ja świadczę o sobie i ojciec mój. Ale oni nie widzą ojca, jak ojciec. I zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Ale tutaj pierwsze pytanie moje do ciebie dzisiaj jest takie. Czy byłeś już prowokowany w swoim życiu z powodu Boga? Że tylko chcesz powiedzieć, że na przykład twoje dziecko zostało uzdrowione, bo się modliłeś, to już przyjdzie od razu 10 pytań. A może przecież pomógł lekarz, albo służba zdrowia, albo coś, żeby tylko to przesunąć na inną płaszczyznę. Żeby tylko cię sprowokować, wiesz, no modlitwa nie szkodzi nigdy, prawda? Modlitwa jest okej, możesz się modlić, no ale przecież byłeś u lekarza, tak? No lekarz powiedział, że nie wie, co jest, albo że zniknęło, tak? No widzisz, no to może nie było, jak zniknęło. I już jest następne pytania do pytań. I byłeś prowokowany, tak? Szymon, zniknęło? No ale było? No. To się nazywa cud w medycynie, że raz robi się zdjęcie, jest, a później nie ma, to znaczy się, że no, trzeba by było powtórzyć, ale już nie ma co, bo zniknęło. To wczoraj też słuchałem takich świadectw od Piotka, że no po prostu no ręce opadają, bo było coś, był rak, były bardzo trudne sytuacje, były zdjęcia, była dokumentacja i lekarze mówią, mamy dobrą wiadomość, tego nie ma, a zła wiadomość jest taka, że nie możemy tego wytłumaczyć. No dobra, no to idziemy do domu. No po prostu ludzie, którzy zajmują się tym naukowo, to jest ich profesja, chcieliby wytłumaczyć tobie, dlaczego nie jesteś chory. No ale skoro to zniknęło, no to zniknęło. Cud medycyny, tak, ale ich więcej ludzi ma z tym problem, bo nie potrafią tego wyjaśnić. Niewielu jest tak, żeby powiedzieć, to naprawdę należy do Boga. Ile kto będzie żył? Na co umrze? Żeby tamten lekarz mógł w rubryce wypisać, prawda, coś musi wpisać, przyczyna zgonu, czy po prostu niewielu się przyznaje, że to naprawdę to nie wszystko jest w naszych rękach, zwłaszcza sprawa długości życia, jakie kto choroby będzie miał albo nie miał. Nasz pastor zawsze mówił, wiesz, no w końcu ten lekarz coś tam musi wpisać w tej rubryce, także nie módlcie się o wszystkich zawsze i żeby żyli wiecznie, bo niektórzy może po prostu już są zmęczeni i chcą iść do Pana. I ten lekarz wpisuje tylko przyczynę zgonu i sprawa załatwiona. Jezusa tutaj spotykamy w konfrontacji z faryzeuszami. To jest grupa ludzi uczonych, przebiegłych, mądrych, świętych, trochę świętoszkowatych, trochę nie, ale uważających się za lepszych. Spotkałeś takich ludzi, którzy się uważają cały czas za lepszych, bo może mają lepszą pracę, lepsze wykształcenie, lepszą pozycję. Co to jest? Bo tam pokazuje, ślizgają mi się ręce, znaczy lepsze pieniądze. No, Tak, no tak. I myślę tak, ja jestem lepszy. No ale tak naprawdę jak się zastanowimy, to kto to wszystko daje, że ty jesteś lepszy w czymś, a ktoś inny w tamtym? Tak jak w tej tutaj historii, ten nasz pastor, były bokser, pisze mi, że najbardziej go zdenerwowało to, że swoimi wielkimi pieniędzmi, kiedy miał wszystko, to nie mógł załatwić sprawy. Do tej pory, mówi, wszystkie problemy rozwiązywał pieniędzmi, a nagle stanął przed ścianą, że w momencie, jeśli chłopiec zachorował, to nie był w stanie kupić lekarstwa, kupić lepszej kliniki, nie wiem, operacji czy coś. Do tej pory, mówi, wszystkie problemy rozwiązywał pieniędzmi, a nagle okazało się, że jest Bóg i on nie mógł tego przeskoczyć swoimi pieniędzmi. I wtedy zorientował się, że trzeba Boga wziąć na poważnie. Często tak jest, że myślimy sobie, ach, to przecież ja mogę załatwić, ja pracuję. Zawsze wtedy mówię, w tym momencie ktoś mówi, ja pracuję, ja się dorobiłem, ja mam. A wtedy ja się pytam tak po ciutku, a co ze zdrowiem? A kto dał? No mam, aha, dobrze. Ale kto dał? Tu wtedy nie masz już odpowiedzi na to pytanie. Kto dał? Kto daje zdrowie? Dzisiaj, jutro, za miesiąc? Tego człowiek nie potrafi niestety kupić. Czy, jeszcze raz to pytanie, ale nie oczekuję odpowiedzi od nikogo, zwłaszcza, że Mirek wyszedł. Czy byliście prowokowani przez ludzi ze względu na Boga? No, to chciałbym ci powiedzieć, że Jezus też. Jezus też był prowokowany ze względu na swój stosunek do Ojca przez różnych ludzi. Dlatego w tej samej Ewangelii Jana jest też napisane, od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Czy nie potrzebował czegoś takiego jak wyjaśnienie, kim jest człowiek. Ponieważ sam wiedział, co jest w człowieku. Bo skoro był i żył z nimi i spotkał się z wszystkim oprócz grzechu, że chcieli go zabić, wypchnąć, oszukać, sprzedać, poniżyć. Nie wiem, katalog byłby dosyć długi, gdybyśmy przeanalizowali Nowy Testament, co ludzie chcieli z nim zrobić. Dzisiaj poznamy parę takich oskarżeń. Lista tych zarzutów fałszywych aż do końca, aż do momentu skazania była długa. Bo nawet sam moment skazania te zarzuty były fałszywe. Były tak dobrane od strony politycznej, żeby po prostu załatwić sprawę. I często, jeżeli chcemy iść za Bogiem, to będziemy konfrontowani z tym, że ktoś będzie nas prowokował. No widzisz, ale nie masz odpowiedzi na to pytanie. Tak jak, ale co z Ojcem? Pokaż nam Ojca. Wtedy uwierzymy. I zobaczcie dalej tą historię. To jest taka jedna z trudniejszych rozmów w Biblii, bo fajnie jest, jak jest historia taka, Jezus przychodzi, kładzie ręce, uzdrawia chorego, ten chory jest zadowolony, Jezus mu mówi, idź i głoś, on mówi, idę i będę głosił. Wszystko jest piękne. A tutaj, no po prostu idzie wszystko jak po grudzie, bo ci ludzie nie byli nastawieni na współpracę, oni chcieli u niego znaleźć coś, do czego można by było się przyczepić. Biblia mówi, szukali powodu, aby go zabić. Jest to dwa razy powiedziane. Szukali powodu, aby go zabić. To nie była gra taka, że ach, tam może ci coś przykrego powiemy, tylko oni później już, jak widzieli, jak niebezpieczny jest, jaka moc stoi za nim i jaki bezkompromisowy jest, to szukali powodu, aby go zabić, jest napisane. Czyli każde jego słowo analizowali pod tym kątem. Posłuchajmy dalej tej wymiany zdań. I rzekł znowu do nich, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi, czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Gdzie oni wierzyli na podstawie Starego Testamentu, że jeżeli człowiek odchodzi, to już nie ma z nim kontaktu. Tak? Czyli nie ma modlitwy do zmarłych, ze zmarłymi, wywoływania duchów i tak dalej, bo tego zakazał Bóg. że jest ściana, jest podział. I oni to wyraźnie tutaj jest to pokazane. On mówi, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. I jednocześnie od razu mówi im, wy pomrzecie w swoich grzechach, jeżeli nie skorzystacie ze zbawienia. No to musiało ich boleć, bo oni uważali, że są tacy lepsi niż tamci inni, że oni są lepsi, tak, są tacy super, bo oni czytają Boże Słowo, oddają dziesięcinę i po prostu modlą się według schematu i obchodzą święta i ubierają się jak trzeba i zajmują miejsca tam, gdzie trzeba. Wszystko w religijny sposób robili super. A on mówi, pomrzecie w swoich grzechach. Składali ofiary za grzechy, nie? Dawali co trzeba tam. Czy kurę dawali, nie wiem, czy gołębice, czy już coś tam, za jakiś grubszy grzech, to od razu krowę, to nie wiem, no. Czy byka, czy coś, prawda? No, on mówi, w grzechach pomrzecie. No, ale obietnica. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Och, to musiało ich zaboleć. Kiedy oni uważali, że oni są prawie na szczycie, śmietanka, taka śmietanka Jerozolimy, że oni byli wszędzie pierwsi, na wszystkich ucztach, takie, jak to mówią, takie gwiazdy, prawda? Na wszystkich przyjęciach i w świątyni też dobre miejsca i wszędzie na ulicy wszyscy im się kłaniali. Tak jak dzisiaj, nie wiem, ktoś by zobaczył jakąś gwiazdę, no to też specjalne przywileje ma, czy królowa, czy jakiś prezydent i tak dalej. A tutaj on mówi, wy jesteście z niskości, wy jesteście całkiem z dołu, a ja jestem z góry. No to i nie musiało im się to podobać. Oni uważali, że oni są z góry, że oni są lepsi we wszystkim, oni są na szczycie, a on im mówi, że oni są na dole. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Teraz im tu wyjaśnię, że dlaczego w takim stanie jak są umrą w swoich grzechach, że nie dosięgną zbawienia, bo również to Stary Testament, również to prawo mojżeszowe nauczało, że przyjdzie Mesjasz, Zbawiciel, który ich uwolni od tego całego zakonu, od tych wszystkich przepisów, które nie mogą wykonać, składają ofiary, znowu składają ofiary i znowu grzeszą, składają ofiary i te wszystkie rytualne obrzędy, że przyjdzie Mesjasz, który ich uwolni od tego. I oni z tą obietnicą umierali, oni z tą obietnicą żyli. I on przyszedł i mówi do nich, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, nic się nie zmieni, pomrzecie w swoich grzechach. Później sąd, tak jest napisane w Biblii, prawda? Nie skorzystacie z zbawienia, jeżeli nie uwierzycie w Mesjasza. I tu już ich teraz dobrze podładował. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Wiecie, to jest taka żydowska zasada. Jeżeli po prostu oni zadają jakieś pytanie, to na hebrajski, żydowski system odpowiada się jeszcze bardziej trudniejszym, bardziej skomplikowanym pytaniem. No. I wtedy masz tego przeciwnika z głowy, bo on się zastanawia teraz, jak odpowiedzieć. Więc Jezus bardzo często stosuje do nich. Nigdy nie stosuje tego do prostych ludzi, do rybaków, do pasterzy. Nigdy nie mówił, powiedz mi, co jest napisane, albo nie znasz księgi, jak czytasz, albo coś tam. Bo on wiedział, że oni nie czytali. I im opowiadał bajki, przypowieści. Siadał z nimi, tłumaczył im. Tu jest pasterz, tu są owce, tu jest rola, tu jest łódź, tu są ryby, tu jest połów, sieci. Tłumaczył tak jak dzieciom, żeby nie było, że ktoś nie zrozumiał. Ale do tych, co uważali, że są wysoko, to mówił troszeczkę inaczej. Jeżeli oni zadali mu pytanie, kimże ty jesteś, to on nie odpowiada im wprost. Tylko zadaję im pytanie, po co w ogóle mówię do was? Ile razy słyszałeś to w szkole? Cała klasa nie uważa, nie słucha. Wtedy nauczycielka mówi, po co w ogóle do was mówię? No faktycznie po co, jak jesteśmy zajęci i tak swoimi sprawami. Po co w ogóle mówię do was, jak wy i tak jesteście zajęci swoimi sprawami? Jeżeli nie przyjmujecie Mesjasza, to stawianie trudnych jakichś teologicznych pytań i nie wiadomo czego, jeśli tego nie rozumiecie, nie ma dalej sensu. Po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny. A ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. On mówi im w bardzo prosty, dobitny sposób, że nie głosi niczego nowego, tylko to, co oni powinni znać i rozumieć. Mówi o Ojcu, który go posłał i że głosi to, co Ojciec już wcześniej zapowiedział. Czyli jest Mesjaszem, który przekazuje wolę Ojca. Nie głosi nowej religii, nie głosi nowych zasad. To, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Nie rozumieli jednak tego, że im o Ojcu mówił. To samo jest napisane w 12 rozdziale, 32 wersecie, strona 1155. To bym chciał jeszcze przeczytać na chwileczkę. 1155. Nie rozumieli jednak tego, że im Ojcu mówił. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. I tu jest to pytanie, o co tu chodzi? Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, my rozumiemy w języku polskim wywyższyć kogoś, to na przykład awansować go. No, ktoś jest pracownikiem, przychodzi szef firmy i mówi, będziesz dyrektorem tam. No, to jest wywyższony, na wyższe stanowisko poszedł. Wywyższyć. Tutaj jest to tak użyte w takiej formie, że dosyć niezrozumiałej. Gdy będzie wywyższony, gdy wy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie. W momencie, kiedy Jezus został wywyższony na krzyżu, czyli podniesiony na drzewie krzyża z pozycji leżącej do pionowej, wtedy Biblia mówi, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, będzie wywyższony Syn Człowieczy. Czyli on tak samo kazał przybić miedzianego węża do jakiegoś pala drewnianego, podniósł go ponad ludem i ci, którzy patrzyli na to, byli uzdrowieni z tego jadu. I to była taka zapowiedź. Jak Mojżesz wywyższył syna, wywyższył węża na pustyni, tak będzie wywyższony Syn Człowieczy, czyli też na drzewie krzyża będzie wywyższony, bo to jest jednak wysokość tych 2-3 metrów różnicy jeszcze na wzgórzu. I o takie wywyższenie mu chodziło. Kiedy Jezus umierał, jest napisane, że otworzyły się ich oczy i zobaczyli i uwierzyli, wielu uwierzyło, że ukrzyżowali Syna Człowieczego, bo tej śmierci towarzyszyły nadzwyczajne znaki. Zasłona się rozdarła, burza, skały pękały, trzęsienie ziemi. Wtedy nawet żołnierze rzymscy, którzy byli odporni na różne religijne nowości, bo widzieli w różnych krajach różne religie, przestraszyli się i wielu z nich mówiło, ten był naprawdę Synem Bożym. O takie wywyższenie chodzi. Tutaj ewangelista Jan wspomina w rozdziale 12, werset 32. Słowa Jezusa: a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. To jest strona 1155. Czyli o tym wywyższeniu, kiedy im mówił, to nie chodziło o zajęcie jakiejś zaszczytnej funkcji, tylko zajęcie tego miejsca na krzyżu, o takie wywyższenie. I to później Jan wyjaśnia w następnych rozdziałach, że o takie wywyższenie chodzi. Wywyższenie na krzyżu to nie jest takie, jakbyśmy my sobie to wyobrażali. Gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę, a to powiedziałby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Czyli nie było wątpliwości. Sam to określił i sam to wytłumaczył. Nie musimy tutaj nic analizować. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. I tutaj Jezus daje pewne wskazówki nam, bo myślę, robimy coś, co sobie wymyśliliśmy, że jest fajnie. Może będzie się podobało Bogu, ale mi na pewno, mi się już podoba. A tutaj Jezus mówi, że ja robię wszystko, co mi kazał Ojciec, aby wypełnić wolę Ojca. I nie ma tutaj miejsca, że On coś sam od siebie dodaje, zmienia, przekręca. Tylko cały czas mówi, że przyszedłem, aby wypełnić wolę Ojca. Kiedy odchodzi, mówi, wykonało się to, co się zobowiązał, wykonało się i On wypełniał wolę Ojca. Jeśli my mamy problem, czy coś robimy dobrze, czy źle, czy to jest nasza wola, czy Boża wola, no to wystarczy pomyśleć, a Jezus jakby postąpił? A Bogu podobałoby się to, co robię, czy tak może nie bardzo? Lepiej zgasić światło. Czy tak nie bardzo? I to właśnie o ten moment chodzi. I zobaczmy. Po tych słowach jest napisane, Jan zapisuje coś takiego. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Więc te słowa, chociaż były ostro skierowane do faryzeuszy, nie były miłe, nie dyskutował z nimi tak jak z pasterzami i opowiadał im fajnych historii takich obrazkowych, to jest napisane, że do niektórych to dotarło, bo wielu, nie tylko niektórych, tylko wielu uwierzyło w Niego na podstawie tych słów, które mówił, że On jest od Ojca, więc niektórzy przyjęli, że jest Mesjaszem i uwierzyli w Niego. Chociaż ta dyskusja, można powiedzieć, nie była łatwa z tymi przeciwnikami, którzy szukali, jak to się mówi dzisiaj, dziury w całym, na czym go złapać. Jak ktoś rozmawia z tobą, wyczuwasz to, że chce coś usłyszeć o Bogu na tej zasadzie, na czym by cię można złapać. A powiesz mi, dlaczego stało się to, a dlaczego obozy koncentracyjne, a dlaczego dziecko gdzieś u nas w rodzinie zmarło, a babcia żyje i tak dalej, i tak dalej. I ty masz na to odpowiedzieć. Zawsze możesz odpowiedzieć w ten sposób. Słuchaj, ja nie wiem. Ważne, żebyś trafił do nieba. Jak trafisz do nieba, to możesz się Boga sam o to zapytasz. Nasz pastor zawsze mówił, jak przychodzili ludzie z trudnymi tematami, a jak będzie wyglądało niebo, a czyjeś to, czyjeś tamto. No to mówił, wiesz, jak był stworzony świat i tak dalej. Ludzie chcieli od pastora wiedzieć to, czego nikt nie wie. To mówił zawsze, siostro, ale nie ma problemu, staraj się tak, żebyś trafiła do nieba. Tam na przykład Pan Bóg ci włączy film i 1000 lat możesz oglądać tylko stworzenie świata. I tam będzie wszystko po prostu pokazane dokładnie. Możesz sobie przewijać, ile chcesz, masz na to nieograniczony czas, bo ja tego po prostu nie wiem. Ty mnie się pytasz o to, czego nie ma w Biblii i trudno, żebyśmy... Powiedział, będziesz miała czas, możesz tam po prostu oglądać stworzenie świata w nieskończoność. Aha. Bo niektórzy chcieli wiedzieć, czy jest to, czy jest tamto. A jak to było ze stworzeniem świata? Może pastor wie coś więcej? Może Pan Bóg mu na ucho powiedział? Tak sobie po prostu wyobrażają. Pan Bóg mówi czasem na ucho, ale niekoniecznie pastorom. Amen? Mówi więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To jest takie znane miejsce. Mówił do Żydów i wielu z Żydów uwierzyło w Niego. Jednocześnie mówi, jeżeli wytrwacie w słowie moim. Znaczy uwierzyć to jest jedno, a wytrwać to jest drugie. To jest tak jak w małżeństwie. Fajnie jest, jak mają po 20 lat. Proszę tam się nie śmiać z tyłu. 25 mają lat. Po 25 lat mają, wtedy można przyjechać co tydzień do Niemiec i ta droga nie jest daleka. Nie mają jeszcze, dobrze. I po prostu jest fajnie i ślubują sobie, tak? Prawda? To jest fajnie. I wtedy nawet nieznajomi ludzie dają ci prezenty albo rodzina. Wszystko jest fajnie po prostu. Jest po prostu słodko. Ale to jest jakby ten moment uwierzenia. Ale Biblia mówi, ale kto wytrwa? Wytrwa, aha. To myślisz sobie, aha, to jest następne ile tam? 30-40 lat? Tak, no później już można się zasłaniać tym, że nie pamiętasz. Nie, no to jest, wtedy już jest super. Bierzesz leki albo coś takiego i jest też fajnie. Ale kto wytrwa? Biblia mówi, kto wytrwa? Czy nie ten moment ślubowania jest fajnie? Panie Boże, pójdę za Tobą. No i fajnie. Ale później Przychodzi ten drugi i tam coś zamiesza, że może stracić pracę, albo cierpliwość, albo coś. Tak? Albo, jakby to powiedzieć, ktoś cię może wyprowadzić z równowagi. No. A Biblia mówi, kto wytrwa do końca. Tak? Czyli będą różne sytuacje i trzeba wytrwać do końca. Bo Biblia mówi, trwajcie w Duchu Świętym, trwajcie w miłości. Czy trwanie to jest bezustanne przebywanie w czymś, a to nie jest łatwe. To trwanie to nie jest takie ślub, jest miesiąc miodowy, to się też specjalnie nazywa miesiąc. Miesiąc, a później są lata miodowe albo takie chleb z masłem, no niekoniecznie miodowe. I to są lata, prawda? Dietetyczne, tak. Aż lekarz nie powie, pan musi jeść, bo pan bierze lekarstwo i wtedy znowu masz wolną rękę. Tak? Ale Jezus tutaj mówi, jeżeli wytrwacie w słowie moim, to nie jest takie zadanie na dzisiaj. Dzisiaj dobrze się czuję. Przyszedłem do zboru, wszyscy się uśmiechają. Mówią, jakie masz piękne buty. Prawda? No to jest fajnie. Ale przyjdziesz na przykład, no co, ale jak przyjdziesz za miesiąc na przykład i będzie cię bolała głowa. I już nikt nie powie o tych pięknych butach, to znaczy się, że co? Nasze samopoczucie ma wpływać na chwałę dla Boga? Biblia mówi, że nie. Że chrześcijaństwo, że wiara jest niezależna od uczucia, od emocji. To jest tak jak w tym małżeństwie, świadomy wybór. Chcemy być razem. I później ten, kto wytrwa do końca? A wytrwać to znaczy się, w tym, za tym słowem kryje się i kryją się dobre i takie gorsze chwile. Kiedy przychodzi jakaś próba, doświadczenie i wtedy niezależnie od tego, czy cię boli głowa, czy cię cisną buty, idziesz za Bogiem, tak? To jest właśnie to słowo wytrwa. I tutaj mówi Jezus, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Gdyby było wszystko dobrze, gdyby nie dodał tego słowa prawdziwie. Bo można być uczniem, ale tak sobie albo od czasu do czasu, nie? Ale prawdziwie uczniami będziecie, to już jest bardzo na poważnie. Czyli nie tak wtedy, kiedy mi się podoba, albo kiedy mnie nie boli głowa, mam dobry humor, tylko prawdziwie, no to jest prawdziwie. Jeżeli tak jest napisane, to przyjmujemy to tak, jak jest. Prawdziwie to znaczy, jak to w tym serialu, na dobre i na złe. To jest prawdziwie. Niezależnie od okoliczności. Czyli na fest, jak to się mówi, na zawsze. Ślubowałeś? Tak. No to na dobre i na złe. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kiedy on mówił do nich o prawdzie, to ich już to denerwowało, dlatego że oni uważali, że oni znają tą prawdziwą, najlepszą i największą prawdę o Mesjaszu. A przyszedł jakiś wędrowny kaznodzieja, który podaje się za Mesjasza, nie przestrzega reguł starotestamentowych, bo jego uczniowie robią różne rzeczy i nawet uzdrawiają w sabat i jedzą, zrywają kłosy i nie myją rąk, jak siadają do jedzenia i po prostu rozwalają te różne przepisy, które przez wieki powstawały. I oni to wszystko widzieli. I najbardziej, wiesz co ich denerwowało? Że on miał moc. Bo oni mogli chodzić pięć razy dziennie do świątyni i tam się ubierać i modlić się i nacierać się oliwą i pięknie wyglądać, błyszczeli z daleka, było ich widać. Ale ich to denerwowało, że oni nie, mimo tego błysku nie mieli Bożej mocy. Nie mogli powiedzieć do chorego, wstań i idź, czemu tu siedzisz? Jesteś wolny, jesteś uzdrowiony. Tego nie mogli przeskoczyć. To ich musiało denerwować, że wszystko jest fajne. Błysk, mają przywileje, mają pozycje, wszyscy im się kłaniają, znają na pamięć te księgi starotestamentowe, które wtedy były. Zawsze komuś mogą odpowiedzieć, słuchaj, to jest tak i tak, tak napisane. No i co z tego? To była religia. I zazdrościli jemu, że on nie stosując się do tych wszystkich dziwnych reguł, obrzędów, to nie znaczy, że nigdy się nie stosował. Też chodził do świątyni. Pewne święta uznawał. Tak nie możemy też to powiedzieć, że nie, do niczego się nie stosował. Ale nie było to dla niego najważniejsze. że miał moc od Boga, którą widzieli, że potrafił wskrzesić zmarłego, potrafił uleczyć osobę nieuleczalnie chorą. I to ich najgorzej martwiło, że była z nim Boża moc. I cokolwiek do niego przykrego powiedzieli, no to i tak Boża moc dalej była z nim i dalej uzdrawiał. Dalej był jak gdyby nie do zmęczenia. Dalej modlił się w nocy i w dzień znowu uzdrawiał. I to ich bardzo denerwowało, że to nie pasowało do systemu po prostu. To jego zachowanie nie pasowało do systemu. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Pochodzimy od Abrahama. To jest taki super rodowód. Też możesz powiedzieć, pochodzę od Noego. Wszystkie papiery zginęły w czasie potopu. To się zgadza. Tak? Nic nie przetrwało, Biblia mówi. Mamy wszyscy dobre pochodzenie, no bo jeżeli wierzymy Biblii, to pochodzenie sięga raju. I po drodze był Noe, a że wszystko to potop zalał, więc po prostu nie ma tych papierów. No. Ale mamy to pochodzenie od Noego. W razie czego? Ktoś się zapyta, pochodzenie bezpośrednio od Noego, ale wszystko zginęło w czasie potopu. Jeśli ktoś nie wierzy, nie czyta Biblię. Tak? Amen? I popatrzcie tutaj, co się w tej dyskusji dzieje. Bo my tak sobie razem czytamy to, co Jezus z nimi dyskutował. Szatan zawsze używa nieczystych metod, czyli kłamstwa, oszustwa, podstępu i czego tam jeszcze chcesz, prowokacji i tak dalej. Oni mówią, u nikogo nie byliśmy w niewoli, a ty mówisz, będziemy wyzwoleni. W jakim sensie nie byli? Że oni fizycznie nie byli w niewoli, ale oni jako naród te 400 lat w Egipcie nie da się wykreślić, że oni o tym wiedzieli. 70 lat, dobrze mówię, w Babilonie też byli jako naród. Także nie można powiedzieć, nigdy nie byliśmy w niewoli. Gdybyśmy my, Polacy, powiedzieli, u nas nikt nie był w niewoli, to się zgadza, bo nigdy nie zajęliśmy jakiegoś innego państwa i tak to było. Ale oni byli w niewoli dwa razy i znali to na pamięć, tę historię. I nagle mówią, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. To jak możemy być wyswobodzeni? W Egipcie 400 lat nie da się wymazać. I w Babilonie byli, po prostu byli. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Od razu po prostu już nie dyskutuję z nimi, że powinni znać historię Izraela, bo oni ją znali. Oni wiedzieli, że naród był w niewoli przez setki lat. Od razu przeskakuje na płaszczyznę tą duchową i mówi, jeżeli ktoś grzeszy, to jest w niewoli grzechu. Już daje im spokój z tą historią, bo oni to znali na pamięć. Jeżeli grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, czy jest w niewoli grzechu. Jemu chodzi o tą stronę duchową. A Jezus przyszedł, aby wyswobodzić ludzi nie z jakiejś niewoli politycznej, państwowej, gospodarczej, jak oni sobie myśleli, spod okupacji Rzymu i nie wiadomo co, tylko chciał On chciał ich uwolnić z niewoli grzechu, żeby byli wolni, żeby mieli dostęp do Boga, żeby nie było tych barier, zasłon w świątyni, obrzędów niemożliwych dla wszystkich do wypełnienia, bo ktoś miał pozycję, ktoś nie miał, ktoś miał poznanie, ktoś nie miał, bo nie umiał czytać i tak dalej. I o taką niewolę mu chodzi. Żeby kto grzeszy, jest w niewoli grzechu. Kto się z tym zgadza? Czy my nie byliśmy kiedyś w niewoli grzechu? Biblia mówi, że jeżeli ktoś mówi, że nie ma w nim grzechu, to jest dobry. Nie, jest kłamcą. Tak? Ja patrzę na Dorotkę. Zgadza się? Tak. Jeżeli my mówimy, że byliśmy bez grzechu, to jesteśmy kłamcami. Bo tylko o Jezusie jest napisane, że był bez grzechu. Dlatego w ten sposób przechodzi na tą płaszczyznę duchową i mówi do nich, byliście w niewoli grzechu, jesteście w niewoli grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Bo niewolnik, można go kupić, sprzedać, no teraz to się nie zdarza, wynająć albo uwolnić, wysłać do domu. A syn pozostaje w domu ojca na zawsze. Tu stara się im pokazać tą różnicę, żeby oni tą drogę jakoś, żeby ta droga im zaświeciła, że to jest ten. Dlatego jeszcze raz im powtarza, jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I znowu to słowo prawdziwie, bo to jest prawdziwie uczniami moimi. A tu, jeżeli syn was uwolni z tej niewoli grzechu, w jakiej tamkolwiek byliśmy, ktoś powie, no ale ja nie byłem taki zły, wiesz, bo w sumie byłem nawet lepszy niż przeciętnie, bo nie byłem w więzieniu, nikogo nie zabiłem. To słyszysz na okrągło, jeśli tylko mówisz komuś, musisz się nawrócić do Boga, no słuchaj, no ale w sumie jestem prawie idealny, no jestem po prostu prawie idealny, no nawet się nie modlę, po prostu nawet nie chodzę do kościoła, ale nie mam po co, po prostu jest, nikomu nic złego nie robię, no jestem prawie idealny. A zobacz ludzi, którzy chodzą do kościoła, zobacz, co się z nimi dzieje. Ale Jezus to widział i mówił do nich wyraźnie, no oni tam chodzili, odprawiali wszystko tak, jak trzeba, ale mimo to według Niego byli w niewoli grzechu. Jeżeli, on mówi, jeżeli ja was wyswobodzę, jako Mesjasz, jako Zbawiciel, wtedy będziecie prawdziwie wolnymi, w tym sensie duchowym, od grzechu, bo to nie chodziło o politykę, że państwo Izrael uzyska wolność od Rzymu i tak dalej. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca. A wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Oni ciągle podkreślają na system żydowski, judaistyczny, najważniejszy jest życiorys. Dlatego w niektórych Ewangeliach życiorys jest na pierwszym miejscu, życiorys Jezusa, rodowód inaczej mówiąc. Od kogo kto pochodził? I oni, my od Abrahama. No tak, my od Noego. Tylko papiery zginęły. I Jezus mówi w tym układzie, jeżeli jesteście od Abrahama, no to dlaczego nie postępujecie, nie robicie uczynków Abrahama? Jakie to były uczynki Abrahama? Że on ufał przede wszystkim Bogu. Miał wiarę, bo przez wiarę, jest napisane, podobał się Bogu. Bóg mu dał pewne obietnice. On zaufał Bogu. Powodziło mu się dobrze. Poszedł w inne miejsce. Zaczynał od zera, bo Bóg tak kazał. On był milionerem wtedy, kiedy Bóg do niego przemówił. Niepotrzebny mu był ten stres. On miał dosyć tamtych osłów, wielbłądów, jak jest napisane, zanim się zaczęło. On wyszedł z Ur Chaldejskiego i zaczął służyć Bogu. I był posłuszny. To są te uczynki Abrahama. Był posłuszny, wierny Bogu, zaufał mu i moglibyśmy jeszcze kilka podać. Posłuszny aż do ofiarowania, prawie ofiarowania własnego syna. Czyli to były te uczynki Abrahama. Zaufać Bogu. Czemu wy nie ufacie Bogu? Chciałbym powiedzieć. Gdzie jest wasza wiara? Dlaczego nie ufacie, że Mesjasz przyszedł? Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Jeszcze raz im podkreśla, że Abraham słuchał głosu Bożego i słuchał innych ludzi, którzy przychodzili w Bożym imieniu i mu coś przekazywali. Na przykład aniołowie przychodzili i on przyjmował to poselstwo od Boga. I on się pyta, dlaczego wy nie czynicie tych uczynków, jeżeli powołujecie się na Abrahama? Wy spełniacie uczynki swojego ojca. No tutaj już im ostro przyłożył. Pytanie, jeżeli on twierdzi, że żyją w grzechu, no to kto może być ojcem grzechu? Wy spełniacie uczynki swojego ojca. No. I teraz się zaczęło. Jak to powiedział, że oni żyją po swojemu, no to na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. A widzisz? Bo my jesteśmy z Abrahama, a ty, syn Marii, kto? Józef. Józef poślubił ją później. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. To teraz już mu tak przyłożyli, to oskarżenie jedno za drugim pada. Że ty jesteś zrodzony z nierządu, czyli z nieprawego łoża, czy z nierządu to jest jeszcze gorzej, prawda? Czyli ojcem twoim jest nie wiadomo kto. Bo ta historia z Józefem jest niejasna, a prawo mojżeszowe mówi, że ten, który jest zrodzony z nierządu, nie wejdzie do świątyni Bożej do 10 pokolenia. To mu nieźle przyłożyli, nie? Bo mówią, my jesteśmy w porządku, my jesteśmy super. To ty jesteś zrodzony z nierządu. Bo znali tą historię, którą ludzie opowiadali, że no było tak z Marią i ten Józef i nagle, że to jest od Boga. Nikt tego nie rozumiał. Więc wyszło na to, że z nierządu. Dlatego mu po prostu to powiedzieli. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, czyli ty jesteś zrodzony z nierządu. Skoro z nim tak w ten sposób rozmawiali. Mamy jednego Ojca, Boga. Czyli tutaj dotknęło ich to, że powiedział, no ale waszym Ojcem jest chyba ktoś inny. Jak wy nie rozumiecie poselstwa Abrahama, o Mesjaszu nie rozumiecie, to kto jest waszym Ojcem? I służycie grzechowi. I to ich dotknęło. I teraz mówią, nie, naszym Ojcem jest Bóg, tylko ty jesteś z nierządu zrodzony. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem, albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jezus po tym, jak powiedzieli mu, że on jest zrodzony z nierządu, można tak po prostu po ludzku powiedzieć, że troszeczkę nerwy mu opuściły i przejechał się po nich po prostu dokładnie. Powiedział im po imieniu. Ojciec wasz jest taki, taki, znam go, robi po kolei w imieniu, jak postępuje szatan i już nie miał nic do ukrycia. Czyli po prostu powiedział im wprost. Trudno, żeby później go lubili. To już była pełna konfrontacja. To już nie było nic do ukrycia. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Jak już im to powiedział, to troszeczkę chyba emocje ostygły, bo już nic nie mogli więcej dodać. I mówię jeszcze do nich w ten sposób. Czy ktoś może mi udowodnić jakiś grzech? Bo on zawsze pytał się, za który z moich grzechów chcecie mnie zabić? A oni odpowiadają, my nie chcemy cię zabić za twoje grzechy. On się pyta, za które z moich dobrych uczynków chcecie mnie zabić? My nie zabijamy cię za dobre uczynki, tylko za to, że chciałeś być królem. Chciałeś być Bogiem, chciałeś być Mesjaszem. I tutaj takie właśnie pytanie. On się pyta, czy możecie mi udowodnić jakiś grzech? No bo Mesjasz miał być bez grzechu. Jeżeli mówię wam prawdę o was, o mnie i o innych ludziach, dlaczego nie wierzycie? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Jeszcze raz im mówi, że nie są z Boga. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jeżeli ktoś nie może ci przyłożyć z jednej strony, powiedzieli mu, jesteś z nierządu. Czyli jakby w polskim językiem jesteś bękartem, tak? No tak, dobrze mówię? No, tak się mówi. No i teraz w dalszej dyskusji mówią jeszcze, dokładają mu jeszcze takie dwa oskarżenia, że jesteś Samarytaninem i masz demona. Czyli po prostu w sumie są trzy. Samarytaninem to tak jakby, wiecie, no Żydzi to byli Żydzi, a Samarytanie to byli tacy półżydzi, tacy trochę gorsi Żydzi, bo po prostu mieli tą religię judaistyczną zmieszaną z innymi wierzeniami, trochę pogaństwa, trochę tam czegoś innego. Mieli swoje inne miejsce kultu na górze Gerazim poza Jerozolimą, czyli prawdziwi Żydzi omijali krainę Samarię, omijali, bo nie chcieli tam się zbezcześcić, bo tamci byli gorsi. I do dzisiaj my też mamy w Polsce różne góry i miejsca kultu. Jedni są gorsi, a drudzy lepsi, bo jedni chodzą na tą górę, a inni nie chodzą. Ale po prostu Jezus prowokacyjnie przechodził przez Samarię, tak? Bo on nie rozróżniał wśród ludzi gorszych i lepszych. Lepsi Żydzi Jerozolima, gorsi Samaria, bo to tam takie pół Żydzi, to nie. To czas II wojny, kiedy tam ludzi dzieliło się na kategorie. Jezus prowokacyjnie przechodzi przez środek Samarii, nawet jeśli tam nie jest mile widziany, ale znamy tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i wiele też cudów robił w tej krainie. Czyli on świadomie to robił, żeby pokazać, nie omijał tej krainy, bo nie rozmawia z Samarytanką, znamy tą historię i wiele rzeczy wydarzyło się biblijnych właśnie w tym rejonie. On robi to prowokacyjnie, żeby pokazać, że nie ma różnicy między jakimś gorszy Żyd, lepszy człowiek, lepszy naród, gorszy naród, czy coś takiego. Czyli ci, co nie byli ulubieńcami, byli pogardzani, to on idzie przez środek tej krainy. Nawet jeśli to się nie podoba. Jeśli inni usłyszeli, że on przed Samarii, to nie dają mu noclegu, tak? Mówią tak, no ale ty skąd idziesz? No z Samarii. O nie, to nie, to no, my ciebie nie chcemy. Bo to jak przechodzisz przez tą krainę, to już sam stajesz się gorszy. No skąd my to znamy, prawda? Jeżeli byś kolegom w pracy powiedział, wiesz, no ale odwiedzam ludzi w więzieniu. I tak mów przez miesiąc. Zobaczysz, jak będą się rozglądali ze swoimi portfelami. Powoli pomyślę sobie tak, no i wiadomo, po co on tam chodzi. To jakieś dziwne jest. Kolega opowiada mi takie świadectwo. Mówi, wiesz, wszyscy wszystko dokładnie sprawdzają, bo ja ciągle mówię, co było w więzieniu, jakie rozmowy i odwiedzam tam i modlę się i tak dalej, ale oni ciągle tylko po prostu obserwują mnie, czy czasem ja się trochę nie zmieniam na tą gorszą stronę. Tylko dlatego, że powiedział, że odwiedził jakichś niby gorszych ludzi, bo oni są w więzieniu, a ci, co są na wolności, to są lepsi, a ci w więzieniu są gorsi. Ale tak naprawdę to nie wiesz, czy ci na wolności są gorsi, czy są lepsi. To my sobie takie zrobiliśmy, takie klasy i mówimy tak, ci są gorsi, bo siedzą, a ci są wolni, ale nie wiadomo, czy nie będą siedzieć. No tak czy nie? Ja ci mówię jako prawnik, że jutro możesz, prowadząc samochód ulicą, możesz doprowadzić do wypadku i jesteś przestępcą. To jest ułamek sekundy. I wtedy może być znowu gorszym, a byłeś lepszym. To jest możliwe. To jest możliwe. My klasyfikujemy ludzi. Jezus nie klasyfikuje ludzi. Dlatego przechodzi przez Samarię, a oni mu od razu to dokładają. Ty jesteś Samarytaninem, czy jesteś gorszy. I jeszcze, żeby po prostu dołożyć mu jeszcze jedno, to mówią, no i masz demona. No. To tak jakby powiedział, że twoja babcia była, wiesz, wróżką, czarownicą i jeszcze tam kimś. No. I jeszcze masz demona. Czyli nie dość, że bękar z nierządu, to jeszcze Samarytanin, czyli prawie nie Żyd, bo po prostu taki całkiem gorszy Żyd. Ostatnia kategoria. No i jeszcze ma demona, czyli nie... Jezus sam mówił, że demon nie może wypędzać demona i sam powiedział, że też demon nikogo nie uzdrowił. Czyli oni zaprzeczają cały czas temu, co widzieli, temu, co słyszeli o Jezusie, bo Jezus uzdrawiał. I oni sam mówili, ale widzieliście, żeby kiedyś demon kogoś uzdrowił, a on przecież uzdrawia. No dobra, no ale z tą łatką, że ma demona, łatwiej będzie się go pozbyć. Będzie się łatwiej go pozbyć, bo z tym Samarytaninem nie wyszło. Sami się dali złapać w tą pułapkę urodzenia, bo myśleli, że jest z nierządu, a tu wyszło, że wszystkie przypowieści mówiły o tym, wszystkie proroctwa, w jaki sposób przyjdzie na świat. I nie myśleli, że akurat to Betlejem też jest tak akurat zapisane i że Józef jest z rodu Dawida i to wszystko ułożyło się w taką układankę, która obróciła się przeciwko nim. No i nagle mu dołożyli jeszcze, no to na pewno ma demona, no bo co tutaj powiedzieć. Jak nie wiedzieli, co zrobić, to zawsze mówili do człowieka, że ma demona. I dzisiaj teraz zobacz, jak ludzie patrzą na ciebie. Jeśli nagle w pracy zaczniesz coś opowiadać o Bogu, że na przykład, no fajnie było, bo na nabożeństwie przeżyłeś chrzest Duchem Świętym, albo wypróbuj na przykład, jak to działa i zacznij się modlić w Duchu Świętym, w przerwie, w pracy, albo w domu. To sobie powiedzą, albo ma demona, albo rzeczywiście musi iść do lekarza, albo bierze już bardzo mocne środki, albo musi dopiero coś zacząć brać. Bo pomyślał sobie, coś z nim nie jest dobrze. Kiedyś rozmawiał normalnie, teraz mówi w jakimś języku, nikt go nie rozumie i mówi, że to jest od Boga. Jak to łatwo po prostu można zmienić na niekorzyść. Jezus powiedział, ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Prosto, wyraźnie i na temat. On powiedział, nie rzucajcie pereł przed króla. Przed wieprze, przed świnie. I ani psom tego, co święte. Czyli w pewnym momencie, jeżeli już ktoś cię znieważa, i zaczyna się wyśmiewać swojego Boga, i mówi, a co ty, słuchaj, to po prostu należy przestać. I on wyraźnie mówi, że on nie ma demona, a oni go tylko po prostu próbują poniżyć, znieważyć, prawda? To jest to, co, no nie wiem, może jest coś taki, co jeszcze nigdy tego nie przeżył, to ci mówię, że jeżeli po prostu będziesz blisko z Bogiem, to przejdziesz to doświadczenie, że ktoś będzie próbował cię znieważyć. Bo co to dzisiaj XXI wiek? A ty w taki coś wierzysz, że Bóg uzdrawia? No. Nie spotkałeś się z tym? Że są lekarze? Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Jak to już im teraz powiedział, no to po prostu jest znowu ich zabolało. Kto zachowa słowo moje, będzie żył wiecznie. Mówi tutaj o zbawieniu, o życiu wiecznym. Rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. A Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki. Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz? Odrzekł Jezus. Jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja jest niczym. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. I nie poznaliście Go, ale ja Go znam. I gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. I wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. I na tym skończył, później próbowali ukamienować, ale to nie był jeszcze ten czas. Jak im powiedział, że ja jestem, czyli znaczy nie, że byłem, będę, tylko to, co Mojżesz przekazał Faraonowi. Pytał się, no ale co mam powiedzieć, kim ty jesteś? Powiedz im, jestem. Bóg, który zawsze jest. Jezus tak samo mówi, ja jestem, ja zawsze byłem. Abraham spotkał się z nim na Górze Przemienienia. I kiedy Jezus powiedział, w momencie jego zatrzymania, aresztowania, na Górze Oliwnej, kiedy przyszli, pytali się, on zapytał się, no kogo szukacie? Jezusa, ja jestem. I w tym momencie, kiedy on znowu wypowiada to imię Boga, to jakby ukryte, bo to nie jest samo w sobie imię. Jestem. Jestem, który jestem. Koniec. Czyli nie ma początku, nie ma końca, nie ma, że byłem albo będę, tylko jestem. W tym momencie, kiedy on w momencie aresztowania wypowiada to, to z powodu tego, że tylko to powiedział, niektórzy, jest to opisana historia, że nieopodal był cmentarz, ktoś tam zmartwychwstał, wybiegł w tych wszystkich bandażach cmentarnych, w tym ubiorze cmentarnym wybiegł. Żołnierze nie wytrzymali tego, mimo to, że byli dobrzy w zabijaniu i byli bardzo odporni na stres i brutalni, to padli na twarz i nie mógł ich dowódca opanować. Tylko na to słowo jestem, które Jezus wypowiedział, imię Boga. I tutaj kończę też tą rozmowę, tą dyskusję nieprowadzącą do niczego. Ja jestem. Znam Abrahama. On mówi, jak możesz znać Abrahama, jak ty nie masz 50 lat, Abraham tam był ileś set lat do tyłu. Oni chcieli to tak przyjąć no jakby swoim rozumem. Jak to może być logiczne? Tak, jak nie ma 50 lat, a mówi o Abrahamie, to musiałbym mieć teraz kilkaset lat, tak na ludzki rozum. A on powiedział, no tak, ale ja zawsze byłem. I to po prostu, pomimo to, że objawiał im pewne swoje cechy jako Mesjasza, nie chcieli tego przyjąć. Ale jest to również wskazówka dla nas, że to, co on przechodził, nas też spotyka w codziennym życiu. Może nie na taką skalę, ale ktoś ci przyłoży w pracy, albo cię wyśmieje, albo cię sprowokuje, albo po prostu powie coś niemiłego. Na koniec, za chwilę będziemy śpiewać, będziemy się modlić. Mam takie jedno pytanie do was. Czy była już taka sytuacja w twoim życiu, że zgorszyłeś się swoim Bogiem? Pomyślałeś sobie tak, ale mógł przecież uzdrowić. Mógł to. Dlaczego czeka? Mógł pomóc. Czy powstała jakaś taka wątpliwość? Bo moje przesłanie jest dzisiaj, to jest to, abyśmy nigdy nie zgorszyli się swoim Bogiem. Bo to, co Jezus usłyszał od tamtych uczonych, to było to, że oni jak gdyby gorszyli się Mesjaszem. Nie chcieli go przyjąć, bo to dla nich było nie do przyjęcia. To było złe. Oni mieli wszystko poukładane, już tak dobrze mieli poukładane w życiu, w głowie i uważali, że w sercu, w duszy, że nie chcieli żadnej zmiany. Jeżeli tak byśmy mieli, to już jesteśmy w tej pułapce religii, że masz już tak poukładane w sercu i w życiu i w głowie, że nie oczekujesz żadnej zmiany. A Jezus mówi, że pójście za Nim to oznacza zmianę. Zmianę za zmianą. To oznacza nowe. I że to nie jest religia, czy nie możesz się tego nauczyć. Powiedz, dobrze, no to ja idę do kościoła wtedy się modlę 3 minuty i wszystko mam załatwione. To jest religia. On mówi, że zmiany przychodzą, jeżeli Duch Święty przychodzi. I ty nie możesz tego przewidzieć. Ja nie mogę tego przewidzieć. Co Duch Święty ma dla ciebie, dla mnie. Jaki Bóg ma plan. Tego nie możemy się nauczyć. Tego nie możemy wyćwiczyć. Tego nie możemy sobie spisać. Ale życzę sobie i wam wszystkim, abyśmy nigdy nie zgorszyli się swoim Bogiem i aby te zmiany, myślę w sensie pozytywnym, były dla nas, abyśmy tego oczekiwali, abyśmy pragnęli tych dobrych zmian, które przychodzą od Niego, z góry, do nas. I niech was Pan błogosławi. Dziękuję za uwagę, że byliście tacy wytrwali. Amen? Zaśpiewamy coś na koniec? Jeżeli ktoś jest pierwszy raz u nas, to nie musi sprzątać, tak. To jest prawda. Ale zawsze staram się to powiedzieć, że to, co było, to, co padło na placu świątynnym, te słowa Piłata skierowane do tłumów, co mam zrobić z Jezusem, one zawsze są aktualne. Te słowa, które Piłat wypowiedział 2000 lat temu, ale co mam zrobić z Jezusem? Tak na odczepnego wypowiada te słowa, bo chciał, żeby ktoś przejął tą odpowiedzialność za Niego. Co mam zrobić z Jezusem? I 2000 lat później te słowa dalej są aktualne. Co chcesz zrobić z Jezusem w swoim życiu? 2-3 tygodnie temu fragment jakiejś homilii z Watykanu i tam po prostu takie bardzo mocne oskarżenia w stosunku do dzisiejszej polityki i tak dalej. Papież powiedział coś takiego, że bardzo wielu na świecie pojawiło się wśród polityki, wśród ludzi, którzy decydują na świecie. Bardzo wielu jest Piłatów, którzy chcą tylko cały czas obmywać ręce. Czyli to nie ja, ja jestem w porządku. Ja tylko obmywam ręce i już wychodzę. Tak Piłat chciał zrobić, ale te słowa, co mam zrobić z Jezusem, one są dzisiaj aktualne. co chcesz zrobić z Jezusem? 2000 lat i to odbija się takim echem. Co zrobisz z Jezusem dzisiaj? Czy pozwolisz Mu kierować swoim życiem? Jesteś gotowy, gotowa na zmiany? Czy chcesz takiego skostnienia, pozostać w religii, gdzie będziesz wiedział, wiedziała, jak się poruszać, co robić, co przyjdzie, kiedy są jakieś święta, komu się ukłonić? Życzę Wam obecności żywego Boga, sobie również. Amen.
Amen.